Bardzo dziękuję za takie miłe przywitanie i mam nadzieję, że to, co powiem, sprawi, że nie będzie nam do końca miło, ale będzie nam szczerze i prawdziwie przed żywym Bogiem. Ja wierzę w moc Słowa, wierzę w moc żywego Bożego Słowa. Wierzę, że jest ono natchnione, inspirowane i że przez to Słowo Bóg mówi do każdego z nas, mówi do swojego Kościoła, w każdym czasie, w każdej epoce i ma właściwe słowo dla każdej osoby, w każdej sytuacji. I wierzę, że słowo, które będzie głoszone dziś, jutro i w kolejne dni, będzie odpowiedzią dla Ciebie na Twoje pytania, na Twoje dylematy, na Twoje rozterki, być może na Twój upadek i grzech. Boże Słowo jest czymś, nad czym dzisiaj się pochylimy. W jednej pieśni śpiewaliśmy, że jesteśmy żołnierzami Chrystusa, armią Pana, tak? To jest coś wspaniałego, ale zanim żołnierz pójdzie na pole bitwy, zanim pod wodzą swojego dowódcy poprowadzony zostanie do wspaniałych zwycięstw, glorii, do wznoszonych sztandarów, wiecie, co dzieje się z żołnierzem? Jest w koszarach, jest na poligonie, jest na placu musztry, wrzeszczy na niego jakiś sierżant, może jakiś pastor nad nim się w cudzysłowie znęca, ale to wszystko po to, aby dobry żołnierz Chrystusa Jezusa, wykarmiony na słowach prawdy, mógł pójść i zwyciężać. I kochani bracia i siostry, to co opowiem dzisiaj, będzie być może dla niektórych z nas poligonem. Jeśli zabrzmi to trochę szorstko, a może nawet brutalnie, proszę wybaczcie. Ja nie mam intencji, aby kogokolwiek obrażać czy poniżać. Chciałbym, abyśmy ukorzeni przed Panem, leżąc być może w tym błocie poligonu, mogli odebrać to, co jest nam niezbędne, aby ten kraj naprawdę został zdobyty dla Chrystusa. Nie tylko w naszych wyobrażeniach i pieśniach śpiewanych na najbardziej duchowych nabożeństwach, ale w tak zwanym realu, na co dzień, w Warszawie, Gdańsku, w Jastrzębiu, w Opolu, w Kamiennej Górze, w Koszalinie, gdziekolwiek żyjemy, w Indiach, w Ugandzie, w Kanadzie, w Niemczech, tam, gdzie Pan Bóg nas postawił. Ja nawróciłem się, poznałem Pana nie dlatego, że ktoś mnie zaprosił na nabożeństwo, nie dlatego, że ktoś mi tłumaczył, że powinienem się nawrócić, ale wiecie dlaczego? Dlatego, że w moje ręce wpadł egzemplarz Nowego Testamentu. Bardzo stare katolickie wydanie, tłumaczenie z łaciny, tak zwana Wulgata, w której więcej było czasami komentarza niż właściwego tekstu. Ale Pan Bóg przez to słowo dotknął mojego serca, dotknął mojego życia i sprawił, że w ciągu kilku tygodni narodziłem się na nowo. I ja nawet nie wiedziałem, że to się tak nazywa, ale to przeżyłem. I Bóg poprowadził mnie dalej swoją drogą dzięki temu, że... I na tym dzisiaj chciałbym się skupić, na tej myśli, że przeżyłem odradzającą kąpiel wodną przez Słowo Boże. Amen. Moi kochani, hasłem przewodnim tego kongresu jest werset, który w części wypisany jest na tym banerze. Myśmy wonnością Chrystusową. I chciałbym rozpocząć od dogłębnej, pogłębionej analizy tego właśnie tekstu, tego, o czym Paweł pisał w liście do Koryntian. I zapraszam nas dzisiaj do skupienia naszej uwagi, naszych myśli na tekście Bożego Słowa. Otwórzmy zatem wspólnie ten fragment Biblii, drugi list do Koryntian, rozdział drugi i czytamy w rozdziale drugim te trzy wersety mówiące o wonności Chrystusowej. To są wersety 14, 15 i 16. Najpierw te trzy, a potem przeczytamy trochę przed i trochę po. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. A do tego któż jest zdatny? I zazwyczaj ten tekst rozumiemy tak. No tak, jestem wonnością Chrystusa. Tak z automatu. Bo mi się należy, no bo przecież uwierzyłem w Pana, przyłączyłem się do Kościoła, czytam Biblię, no może nie tak bardzo regularnie, ale czytam, modlę się, staram się jakoś żyć w zgodzie z Bogiem, a więc jestem wonnością Chrystusową. Ale zastanówmy się, co tak naprawdę Paweł miał na myśli i o kim tutaj w tym wersecie mówi. Czy na pewno ta myśl wyrażona w tych wersetach dotyczy ciebie i mnie, a może nie do końca? I dzisiaj z pewną dozą premedytacji chciałbym zakłócić być może taki potencjalny błogostan, w którym tkwimy i który trzyma nas w jakiejś duchowej uwięzi, w takim świętym przekonaniu, że ten werset mówi na pewno o nas, o mnie, no bo przecież o kim innym? A no właśnie, o kim innym ten werset mówi? A jedynym problemem, jak się nam wydaje, jest to, że to ten zły świat ma tak zepsute powonienie, że po prostu nie jest w stanie wyczuć tego Chrystusa od nas. No my się tak staramy, chodzimy do kościoła, śpiewamy pieśni, a ci ludzie nie chcą się na tym poznać. Węch mają zepsuty. Moi drodzy, ten list, list do Koryntian, jeden i drugi zresztą, to są listy bardzo osobiste. Jeżeli znacie je, przynajmniej z grubsza, wiecie, że Paweł porusza w tych listach bardzo wiele osobistych wątków. Wspomina swoje relacje ze zborem w Koryncie, z niektórymi osobami, wypomina im problemy, wspomina różne sytuacje, lepsze, gorsze, które miały miejsce w przeszłości i broni nawet w pewnym momencie swojego powołania, swojego apostolstwa. I chciałbym dzisiaj podać co najmniej cztery powody, dla których, uważam, powinniśmy zwątpić w to, że ten werset mówi wprost z automatu do każdego z nas, bo przecież uwierzyliśmy kiedyś w Pana. Pierwszym powodem jest analiza tekstu, egzegeza, czyli rozumienie tego, co się czyta. Podstawowa zasada egzegezy, czyli objaśniania pisma, mówi tak: tekst bez kontekstu jest pretekstem. To znaczy, jeśli wycinasz coś z kontekstu, nie rozumiejąc, nie widząc tła, tak naprawdę możesz opacznie zrozumieć to, co czytasz. Ba, w Biblii jest werset, który mówi: nie ma Boga. Jest? Ale po przecinku jest: mówi głupiec w sercu swoim. To jest taki najbardziej może jaskrawy przykład wycinania z kontekstu, ale tak może być w wielu innych miejscach. I w tymże liście, w rozdziale pierwszym, drugim, Paweł wspomina jedną ze swoich podróży misyjnych. Mówi o swoich przeżyciach. I teraz przeczytajmy chociażby wersety 12 i 13, czyli dwa wcześniejsze, które poprzedzają cytowane już wcześniej. Gdy przybyłem do Troady, to jest Macedonia, Grecja, dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zastałem otwarte w Panu, nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mojego brata. Toteż pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. I tutaj są te trzy, które już czytaliśmy. I jeszcze 17 przeczytajmy, bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych. Lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. I tyle na ten moment. Posłuchajcie, te wersety poprzedzające, te trzy, 14, 15, 16 i ten następny, 17, mówią bardzo wyraźnie o osobistych przeżyciach Pawła. Poruszają jego osobiste wątki. Podróż misyjna, porównywanie się z innymi w tym sensie, że nie są handlarzami Słowa Bożego. I teraz zadajmy sobie pytanie. Na jakiej podstawie tak bardzo łatwo, beztrosko, bezrefleksyjnie te trzy środkowe wersety wycinamy i przypisujemy sobie, tak z automatu bardzo często, bez wnikania w głąb? Dlaczego? Na jakiej podstawie? A może Paweł po prostu pisze tutaj o sobie? o sobie samym, że on i jego współpracownicy są tą wonnością, bo przecież idą po krańce ziemi i to przez nich ta wonność poznania Chrystusa rozchodzi się po całym Imperium Rzymskim. Być może takie zrozumienie tego tekstu jest bardziej właściwe niż takie z automatu. No i jestem wonnością. Zastanówmy się przez chwilę nad taką koncepcją, nad takim spojrzeniem na ten fragment. I dla wyjaśnienia od razu powiem, ja nie uważam, że nikt z nas nie jest wonnością Chrystusową. Nie, nie, nie. Ale to, do czego zmierzam, to jest to, abyśmy nigdy w sposób właśnie bezrefleksyjny i z automatu nie przypisywali sami sobie czegoś, co tak naprawdę nie mówi o nas samych, ale być może jest dopiero celem do osiągnięcia. Być może jest czymś, co powinno zwrócić naszą uwagę i sprawić, że powinniśmy zmienić kierunek naszego życia. Więc po pierwsze czytamy Słowo Boże, zrozumienie Słowa. I nie jestem też przekonany, że zbór w Koryncie, bo być może powiemy, a może to do Koryntian pisał, że zbór w Koryncie był też taką wonnością Chrystusową. O nie, bo jeśli znamy treść pierwszego listu, jeśli zaglądamy do drugiego, Paweł bardzo wiele wymówek kieruje pod adresem tego kościoła, tej wspólnoty. Pamiętacie tę sytuację, tak? Wszeteczeństwo i to takie, o którym nawet między poganami się nie słyszało. Spory sądowe między braćmi, no zgroza, podziały, cielesność, frakcje w kościele. I w 5 rozdziale pierwszego listu Paweł mówi, że nie jesteście pszaśni, ale kwaśni. Nawiązując do chleba, który jest kwaszony, do paschy, nie będziemy teraz może tych wątków poruszać. Ale wiecie co? Kwas chlebowy, bo kwaśny chleb powstaje w wyniku, czy zakwaszony chleb powstaje w wyniku fermentacji kwasu chlebowego. Ten kwas, kiedy on pracuje, kiedy buzuje w dzieży, on wcale nie ma przyjemnego zapachu. Nie wiem, czy ktoś z was był w piekarni i nad taką dzieżą się pochylał. Ja osobiście bardzo dawno kiedyś byłem, ale kilka dni temu specjalnie zastanawiając się nad tym słowem, zapytałem znajomego piekarza, słuchaj, jak to jest z tym zapachem tego ciasta w dzieży? Czy to jest przyjemne, czy nie? On się skrzywi i mówi, o, to jest gorsze chyba od amoniaku. Kiedy to jest takie świeże, buzujące i tak się włoży ręce po łokieć, żeby to wyciągać, to można się zachłysnąć. I Paweł pisał do Koryntian, jesteście kwaśni. A więc ten zapach zboru w Koryncie, ten duchowy zapach, myślę, że w zrozumieniu Pawła i w nozdrzach Bożych nie był wcale miłą wonnością. Tak więc, czy nasze beztroskie, bezrefleksyjne i z automatu myślenie zostało już w jakiś sposób podważone? Jeśli tak, to dobrze, leżymy w błocie na poligonie i jest dla nas nadzieja. W prawdziwej bitwie, bo to jest tylko poligon. Jeśli go przejdziemy, damy radę w bitwie, w prawdziwej bitwie. Idźmy dalej. Drugi powód to jest to, że poznanie prawdy wyswobadza. Chyba nie ma człowieka, który nie znałby tej wypowiedzi Jezusa i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Tak, Ewangelia Jana 8:32. I prawdą jest, że prawdziwa diagnoza stwarza szansę na skuteczne leczenie. Jeżeli nie ma prawdziwej diagnozy w chorobie, no to biada choremu. Lekarze będą eksperymentować, zgadywać, próbować leki, terapię. Jeśli diagnoza nie jest prawdziwa, trafna, dokładna, rzetelna, no to chory cierpi. I niestety dolegliwości pozbyć się nie może. Tak samo, gdy zepsuje nam się samochód, coś tam w silniku stuka, coś tam nie działa tak, jak należy. Wiecie, jak to jest z mechanikami kierowcy. Jeden powie to, drugi to, jeden rzuci taką cenę, drugi taką. Niedawno miałem problem z samochodem i był rozrzut cenowy tej samej operacji między 3,5 tysiąca a 500 zł. Nieźle, prawda? 3000 zł różnicy za tę samą czynność. Skorzystałem oczywiście, wiecie, z której oferty. Nie myślę, że za 3000, czy 3,5. I tak samo duchowa diagnoza kierowana do wierzących, do Kościoła, poprzedza duchowe leczenie. Nie możemy być uleczeni, nie możemy być naprawieni, zanim nie usłyszymy prawdziwej, trafnej diagnozy skierowanej prosto do naszych serc. Będziemy duchowo błądzić, będziemy męczyć siebie i otoczenie, a tak naprawdę nie będziemy żyć w prawdziwym zwycięstwie. Jeśli pamiętacie na przykład listy do 7 zborów Azji, początek Księgi Objawienia. 7 zborów, 7 listów. Zauważcie, w każdym z tych listów jest najpierw, oczywiście po wstępie, przywitaniu, jest diagnoza. Mam ci za złe, że wspomnij na to, co było. Mam ci za złe na to. Ale potem jest rada, jak wyjść z tego, a więc diagnoza i rada. I ja wierzę, że Bóg, który jest Panem Kościoła, kieruje zawsze poselstwo według takiego samego schematu. Stawia diagnozę i wskazuje drogę wyjścia. Mówi bardzo szczerze, czasami boleśnie, to jest złe, ale nie zostawia nas z tym. Wskazuje nam drogę wyjścia. Mówi, jak możemy sobie z tym poradzić. Taki jest Pan Kościoła. Halleluja! I myślę, że w tych 7 listach możemy znaleźć tak naprawdę trochę każdego z nas i naszych zborów. I myślę, że nie ma nic gorszego dla Bożego dziecka, jak błędna pewność siebie. Impregnacja na głos Ducha Świętego, uodpornienie się na korektę, bo wtedy stajemy się niereformowalni, wtedy nawet Bóg jest bezradny. Nawet Bóg nie może niczego zrobić z człowiekiem, który zatwardził swoje serce. Dopóki on swojego serca nie otworzy, nie pomogą żadne modlitwy, żadne nakładanie rąk, żadne wzywanie imienia Pańskiego, dopóki twoje serce nie zostanie uwolnione, otwarte i nie stanie się posłuszne Bogu. Duch Święty i Słowo Boże chce korygować nasze życie. I to nie jest łatwe. Mówię to też jako duszpasterz. Korygowanie czyjegoś życia nie jest łatwe. Bo jest nieprzyjemne. Dlatego, że reakcja drugiej strony czasami może być nie taka, jakiej byśmy się spodziewali. Może być obronna, może być obrażalska, może być oburzona. No i wtedy mamy jeszcze większy czasami problem. I myślę, że też czasami sami nie podejmujemy korekty wobec innych ludzi, ponieważ obawiamy się takich reakcji i tworzy się takie błędne koło zmowy, milczenia i obojętności, które jest przerywane czasem nagle szokującym upadkiem. Oto wiemy, że z kimś, z czymś, z jaką sytuacją jest niedobrze, ale mówimy, no co ja będę go pouczać, jak ja może sam nie do końca jestem w porządku, no widzę to źdźbło, ale może ja mam belkę, albo co się będę mieszać w tą sytuację, w tą sprawę, niech się inni tym zajmą, a potem jest bum, upadek. I nagle wszyscy mówią o tej sytuacji. Mądrzej mniej, ale już wszyscy mają coś do powiedzenia. Ale wcześniej wiesz, że masz być Bożym narzędziem do tego, aby korygować życie innych, swojego otoczenia? Czy wiesz o tym? A czy wypełniasz to? Zastanówmy się nad tym. Tak więc jeśli Pan Kościoła przez swoje słowo chce, byś się zastanowił i sprawdził, czy rzeczywiście jesteś wonnością Chrystusa, czy może tylko myślisz, że jesteś, zechcie poddać się jego weryfikacji. I trzeci powód, dla którego powinniśmy co nieco zwątpić w to, że tak z automatu jesteśmy wonnością Chrystusa. Z wonnością jest tak, że ten, który pachnie, ładnie albo brzydko, po pewnym czasie nie za bardzo już tę woń wyczuwa. Ja dzisiaj rano brałem prysznic, goliłem się, no i zawsze po takich zabiegach jakieś stosuję pachnidła. I kiedy ja aplikuję, no to czuję ten zapach bardzo intensywnie. Ale po jakimś czasie moje receptory oswajają się z tym zapachem, przestają już mnie informować, że to jest ten Chanel 5, nie, coś tam takiego. Ale rzecz w tym, że ten zapach powinni wyczuć inni. Tak naprawdę stosujemy kosmetyki i wonności nie tylko dla siebie, ale także dla innych, ze względu na otoczenie, prawda? Gdybyśmy byli sami gdzieś na bezludnej wyspie, no pomyśl, czy psikałbyś się bez końca tym dezodorantem? Tym balsamem byś się nacierał? Po co? Dla kogo? Przyzwyczaiłbyś się do własnego zapachu, może nie tak pięknego, ale po jakimś czasie już byś go nie czuł. No i są też tacy, którzy nie stosują i też się przyzwyczaili. Ale otoczenie też to wyczuwa. Więc z wonnością jest tak, że przyzwyczajamy się. I dobrze, bo ten zamierzony, przyjemny zapach mają wyczuć przede wszystkim inni, którzy mają z nami kontakt. I to jest bardzo miły komplement usłyszeć od kogoś, jak ty ładnie pachniesz, czego używasz. Jeszcze mi nikt dzisiaj tego nie powiedział. Może za słabo? Może kolejność pomyliłem, zaraz o tym powiem. Do brzydkiego zapachu także się przyzwyczajamy i otoczenie też to wyczuwa i takie osoby są omijane szerokim łukiem gdzieś w autobusie czy w sklepie. Zdarza się na takiego kogoś natknąć, biedną osobę. Najczęściej są to osoby bezdomne, chociaż niekoniecznie. No i wtedy mamy pewien problem i mówimy jak najdalej od niego. Obecność Ducha Świętego, demonstrowanie Chrystusa, mówienie o Chrystusie, pokój, radość, uprzejmość, wszelki dobry czyn, czyli to, co wskazuje na obecność Chrystusa w naszym życiu, to są nasze kosmetyki, które mają zaintrygować otoczenie i sprawić, że ludzie zapytają, jak ty inaczej pachniesz. Ty jesteś jakiś inny. Ty jesteś jakaś inna. Czego używasz? I wtedy możemy podać markę naszych kosmetyków. Ojciec, Syn i Duch Święty. Tak? I po czwarte, czwarty powód. Wonność, przyjemny zapach, współdziała z czystością. Współdziała z czystością. Taka jest logika używania kosmetyków. Nie powinieneś używać pachnideł, kosmetyków, zanim nie zadbasz o czystość. Dlatego, że efekt może być żałosny. Może być odwrotny do zamierzonego. Jeśli nie zadbasz o higienę osobistą, przepraszam, że mówię o tym tak wprost i w ten sposób, ale to jest przykład naszych ciał. Jeśli nie zadbasz o higienę osobistą, jeśli nie będziesz domyta, to stosowanie kosmetyków na nieświeże ciało, na przepoconą odzież, na stare skarpety nic nie da. Ba, może wywołać wręcz odruch wymiotny, jakieś cofnięcie, nieprzyjemne. Powtórzę tę myśl. Wonność współdziała z czystością. Musimy się najpierw umyć, wykąpać, aby użyte kosmetyki przyniosły pożądany efekt. Inaczej nie będzie to przyjemne. I nasza stara natura, tak jak nasze ciało, jeśli zostawimy ją bez pielęgnacji, zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach. Gniew, kłótnia, złość, nienawiść, nieczystość, niewierność. To zaczyna się odzywać. Jeśli zaniedbamy naszą naturę, starą naturę, jeżeli zostawimy ją samej sobie, innym słowem, zaczynamy śmierdzieć grzechem, cuchnąć grzechem. Bóg tak mówi w Starym Testamencie o niektórych ofiarach czy zachowaniach ludzi, że nie były dla Niego miłą ofiarą, ale drażniły Jego nozdrza. Były wstrętne. Bóg nie chciał tego wąchać. To był smród. Jeśli zostawimy naszą starą naturę samej sobie, to ona zacznie wydzielać woń, smród grzechu. I to będzie żałosne. I nie ma sensu popsikiwać się, wiecie, takim religijnym zachowaniem. religijnym słownictwem, wiedzą w głowie, przestrzeganiem obyczajów kościelnych, zakładaniem masek, uśmiechnięty w kościele, a ponury w domu, wznoszący ręce w czasie uwielbienia, a później oszukujący w deklaracji podatkowej, śpiewający alleluja w niedzielę, a w poniedziałek pijący na umór. Ja mówię o prawdziwych przypadkach, nie zmyślam. Nauczający innych, jak mają żyć w małżeństwie, a żyjący w niemoralności. To są realne tragedie, które dotykają Kościół w Polsce, na świecie. Nie próbuj nawet popsikiwać swojego brudu. Im szybciej wyjdzie on na jaw, tym lepiej dla ciebie. Tym szybciej się skończy ta farsa być może. Przepraszam za takie ostre słowa. Ale umówiliśmy się na poligonie. Ja może jestem teraz tym sierżantem, który wrzeszczy. Ale to tylko po to, abyśmy naprawdę mogli w prawdziwej bitwie zwyciężać. Odnosić realne zwycięstwa. Nieudawane. Ale takie, które przyniosą trwałe owoce w życiu naszym, naszych domów, naszych zborów, Kościoła. I przyniosą Bogu prawdziwą chwałę i miłowolność. Pismo Święte mówi o oczyszczeniu Kościoła kąpielą wodną przez Słowo. Ten werset już był wspomniany, a teraz otworzę miejsce, w którym jest on zapisany. Efezjan, list do Efezjan 5:26. To dla tych, którzy nie pamiętali, gdzie ten werset jest. Czytamy tutaj o Kościele, który Chrystus, aby go uświęcić, oczyścił go kąpielą wodną przez Słowo. I chciałbym nad sensem i przesłaniem tego wersetu zatrzymać się na dłużej. Co to znaczy być oczyszczonym kąpielą wodną przez Słowo? Bardzo często zauważam, chrześcijanie w kościołach chcą być oczyszczeni poprzez czyjąś modlitwę. Bracie, pomódl się za mną, bo mam taki a taki problem, nie radzę sobie z tym. Albo o proszę, wezwij nade mną mocy krwi Jezusa, abym z tego grzechu, tej słabości został oczyszczony, abym był wolny, abym była wolna. I tak czasami modlimy się o tą osobę czy osoby po raz pierwszy, drugi, piętnasty, dwudziesty i co? I nic. I myślimy, jak to? Moja modlitwa nie ma mocy, czujemy się sfrustrowani. Boże, co się dzieje? Wzywamy mocy krwi Jezusa i co? I nic często się nie dzieje. Myślimy, jak to? No już nie ma większych argumentów jak krew Jezusa, jak imię Pana Jezusa i to nie działa? Jesteśmy zadziwieni, sfrustrowani i często rozczarowani, chociaż nie zawsze się do tego przyznajemy. Mówimy, no jeszcze trochę trzeba się pomodlić, jeszcze wytrwaj. Ale tak naprawdę, wiecie, takie proszenie, o pomóż się, abym został uwolniony, to jest coś, co nazywa się w terapii na przykład dla uzależnionych myśleniem magiczno-życzeniowym. To znaczy jest jakaś specjalna formuła, jest jakiś specjalny trik, jest jakaś specjalna technika, którą mogę zastosować i ona zadziała, bo mam takie życzenie, bo tak chcę, bo tak sobie wyobrażam. I najlepiej, żeby ta technika, ten trik, ten moment był jak najkrótszy, żeby jak najmniej mnie kosztował, żebym nie musiał się wysilać, pocić, pracować nad sobą. O, pomógł się bracie. O, ten brat jest nam. Leszek Mocha, jak się o mnie pomógł. A biskup Marek Kamiński, nie no, to już będę taki czysty i wolny. Bracia, zadam wam pytanie. Czy zdarzało wam się modlić o ludzi z wielką pasją, wiarą i nic z tego później nie wychodziło? I byli tacy sami? Czy upadali? Ja mam takie przypadki notorycznie. I byłem bliski zwątpienia w moc mojej modlitwy i wiary. Ale, kochani, jest pewna różnica między mocą krwi Jezusa, a mocą krwi, mocą, przepraszam, mocą krwi Jezusa, a mocą Słowa Bożego. I chciałbym, żebyśmy zrozumieli, na czym polega ta różnica. Bardzo często wzywamy mocy krwi Jezusa, chcąc rozprawić się z grzechem, który nas może usidlił, może opanował, a może po prostu tylko atakuje czy kusi. Krew Jezusa jest czymś, co nas usprawiedliwia, odkupuje nas, oczyszcza od wszelkiego grzechu, gdy pokutujemy, tak? I możemy obrazowo powiedzieć, że krew Jezusa dezynfekuje nas od grzechu. Dezynfekuje nas od wirusów, bakterii, od tego, co jest odpowiedzialne za moc i aktywność tego grzechu w naszym życiu. Moc krwi Jezusa pozbawia grzechu mocy w naszym życiu. Przez krew Jezusa, Słowo Boże mówi w Księdze Objawienia, wybielamy nasze szaty. Więc krew Jezusa jest pewnego rodzaju wybielaczem. Czymś, co usuwa ślady, skutki grzechu. Ale sam wybielacz, zrozumcie mnie dobrze, sam wybielacz to nie jest jeszcze wszystko. Krew Jezusa dezynfekuje, ale potrzeba coś jeszcze. Krew Jezusa usuwa oskarżającą moc grzechu, ale współdziała również ze Słowem, które nas oczyszcza. Ewangelia Jana 15:3. Jezus powiedział tam do swoich uczniów, mówiąc podobieństwo o krzewie winnym. Mam nadzieję, że pamiętacie ten fragment. Wy już jesteście czyści dla słowa, które wam zwiastowałem. O, jeszcze krew Jezusa nie była rozlana, a Jezus mówi, że oni już są czyści przez Jego Słowo. Ciekawa sprawa. Paweł do Efezjan pisał, że Kościół ma zostać oczyszczony kąpielą wodną przez Słowo. Jasne, krew Jezusa jest absolutnie na pierwszym miejscu. Ona nas, powtórzę, dezynfekuje. Pozbawia grzechu mocy. Ale jest coś więcej, jest proces, do którego Bóg nas powołuje. To jest kąpiel. Kąpiel wodna w Słowie. Bardzo się cieszę, że nie jest to powiedziane o jakimś pochlapaniu. Prysznicu to jest kąpiel. Wiemy, jak wygląda kąpiel. Zanurzamy się w wodzie. Cali, tak? No, na tyle, na ile można. Ale cali jesteśmy mokrzy, kiedy leżysz, siedzisz w wannie, kładziesz się, jesteś otoczony tą cieczą. Ona ma kontakt z całym twoim ciałem. To nie jest tylko mycie rąk przed posiłkiem. To jest kąpiel. I to już nie jest takie proste i łatwe. To już nie jest taki trik i technika, która zadziała w czasie jednej modlitwy. No bo teraz w tym słowie należałoby może trwać. Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ale werset wcześniej, to jest Ewangelia Jana 8:31, powiedział, i poznacie słowo mój. Kto... Nie będę z pamięci przekręcał, wolę zacytować. Ewangelia Jana 8:31. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę. Kiedy poznamy prawdę i kiedy ona nas wyswobodzi? Kiedy będziemy trwać, kiedy wytrwamy w Słowie. Słowo nas oczyszcza. Słowo daje poznanie prawdy. Słowo Boże uczy poznania woli Bożej. Słowo Boże buduje naszą wiarę. Wiara wtedy jest ze słuchania. My, zielonoświątkowcy, doskonale znamy to nauczanie i ten fragment. A słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Hebrajczyków 4:12. Kilka wersetów mówiących o tym, czym jest Słowo Boże. Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż miecz wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Słowo jest skuteczne, dotyka sfery naszej woli, jak czytaliśmy, zdolne osądzić zamiary, dotyka sfery naszych uczuć, myśli serca, emocji. Słowo Boże przebudowuje nasze wnętrze, naszego wewnętrznego człowieka. Słowo Boże napomina lub pociesza. I przez Słowo Boże wzrastamy ku zbawieniu. Jeremiasz 23-29, prorok napisał, Bóg powiedział do niego, że jego słowo jest jak młot kruszący skały. Młot, który jest tak potężny, tak twardy, tak mocny, że może kruszyć skały. I te skały zbudowane w naszych umysłach, te warownie zbudowane ze skał, one mogą być skruszone, powiem wprost, najczęściej nie przez krótką modlitwę i wezwanie imienia Pana i mocy krwi Jezusa, ale one mogą być skruszone i zburzone przez młot słowa w twoim umyśle, w twoim życiu. Przez to słowo, które jak młot uderzy w tą warownię, ale musisz pozwolić, aby ten młot uderzał i uderzał i uderzał. I wtedy ta warownia zacznie pękać, kruszyć się i w końcu zostanie zmieciona. A Chrystus Pan zatriumfuje w twoim sercu. To jest młot na nasze grzechy, na nasze słabości. Izajasz 55:11. Bóg mówi, słowo moje nie wraca puste. Biblia Tysiąclecia mówi, nie wraca bezowocne do mnie, ale wykonuje pracę. Jeśli Bóg kieruje słowo do twojego serca, to po to, aby ono wykonało pracę. Psalm 119, werset 11. W sercu swoim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. Kościele, rozumiej pismo, chodź w czystości, wracaj do słowa. Pozwól, aby Słowo Boże oczyszczało twoje życie. Aby ten kosmetyk, który Bóg chce zaaplikować, naprawdę stał się miłą wonnością dla naszego otoczenia. I kończąc ten wykład, Piotr powiedział, że mogę sobie odebrać ten czas, który został lekko przesunięty. Dziękuję, więc odbieram. Wróćmy do listu do Koryntian, do tego podstawowego tekstu, który rozważaliśmy. Drugi do Koryntian, rozdział drugi. I właściwie przejdziemy do rozdziału trzeciego, czyli kontekstu ciągu dalszego. Zaintrygowało mnie pytanie na końcu wersetu 16, 2:16. Zwróćcie uwagę, proszę skierujcie swoje oczy na tekst Pisma, jeśli macie. A jeśli nie macie przed sobą tekstu Pisma, to pytanie, dlaczego nie macie? No. Tak to jest. Człowiek z techniką nie wygra chyba. Jest tutaj pytanie w naszym przekładzie brzmiące, a do tego, któż jest zdatny? I moje pytanie teraz do tego pytania. O czym Paweł tutaj pisał? O co mu chodzi? A do tego, któż jest zdatny? No do czego? Jakieś pomysły? No to nie jest panel dyskusyjny, ale zauważcie, że zastanawiamy się. Tak dokładnie Paweł pyta tutaj, dosłownie, a do tego, kto jest zdolny. Gdybyśmy chcieli może bardziej rzetelnie oddać sens oryginału, już tak się trochę wymądrzę. Do tego, kto jest zdolny. Do czego? Ja wierzę, że jest to pytanie, to jest moja interpretacja, możecie powiedzieć, może nie, w porządku. Ale moja interpretacja i tłumaczenie jest takie. A kto jest zdolny być wolnością Chrystusową? Paweł pisał sobie, ja jestem, my jesteśmy, roznosimy Ewangelię po całym Imperium Rzymskim, po całej ziemi. A kto jest do tego zdolny? I wierzę też, że w rozdziale trzecim jest odpowiedź na to pytanie. Dlatego, że to samo słowo użyte jest w rozdziale trzecim, werset 5 i 6. Paweł pisze o byciu sługą nowego przymierza i powiada wprost, że nie są oni Ja myślę, że tu chodzi o zespół apostolski, jego współpracowników, ogólnie o chrześcijan może. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś samych z siebie, ale mówi, zdolność nasza jest z Boga. I to jest to samo słowo, hikanos, greckie słowo hikanos. Zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas. I wiecie, tak naprawdę Bóg uzdalnia nas do tego, abyśmy byli wonnością Chrystusową. Ale to jest zdolność, a więc coś potencjalnego, nie z automatu, nie dlatego, że jestem w Kościele i już, nie dlatego, że kiedyś uwierzyłem i to wszystko. To jest zdolność, to jest potencjał, który masz wydobyć i któremu masz pozwolić w tobie wzrosnąć i dojrzeć. I sprawić, że przez ciebie, drogi bracie, droga siostro, rozejdzie się wonność poznania Chrystusowego. Jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze intensywniej. Niech Bóg cię błogosławi. Mamy przerwę.